Chwała Panu, bracia i siostry. Wiecie, że kiedy był nasz gość ze Stanów Zjednoczonych, czytał psalm setny. Setny psalm, który mówi, żebyśmy przychodzili przed oblicze Pana jak? Z dziękczynieniem. I jeszcze jak? Uwielbieniem. I jeszcze jak? Z radością. Z okrzykami, z chwałą, z uwielbieniem. Ciekawe, czemu Pan Bóg tak to powiedział do nas. Pan Bóg mówi swoje, a my robimy swoje, nie? Mówimy tak, jakoś nie wypada, żeby być troszeczkę zbyt głośnym, prawda? Kiedy Biblia mówi klaskajcie w dłonie, to my nie klaszczemy. Podnoście ręce, to my nie podnosimy. Wiecie, jest coś, czego Bóg od nas oczekuje. Myślę, że mogliśmy na tym seminarium tego doświadczyć, że Bóg oczekuje, że my poddamy się Jego Słowu. Bóg chce, żebyśmy robili tak, jak On mówi w swoim świętym Słowie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie wypada się nie zgodzić, bo jeżeli byśmy się nie zgodzili, to znaczy, żebyśmy byli przeciwko temu, co On mówi w swoim Słowie. Jeżeli On mówi, że w ten sposób powinniśmy Go chwalić, to myślę, że On nie powiedział tam, Polacy są od tego zwolnieni, bo troszeczkę są inni. Mentalnie, emocjonalnie, to ci, którzy mieszkają w Afryce, spontaniczni ludzie, no jeszcze Irlandczycy i tacy, oni nie w ten sposób. A więc dlaczego o tym mówię, moi drodzy? Bo Bóg coś do nas mówi, coś do nas posyła, coś chce w nas zmienić. A wierzę, że Bóg posyła słowo, żeby nas zmieniać. Zmieniać nas nie dla samej zmiany. Zmieniać nas dla Jego chwały. Zmieniać nas w taki sposób, aby On był uwielbiony tak, jak On sobie tego życzy. Jeżeli On coś mówi, żebyśmy w ten sposób... Czy w taki sposób oddawali Mu chwałę? Oczywiście zakładam, że serca nasze są czyste, że motywy nasze są czyste i ta chwała jest miła Jemu, którą wyrażamy głośno i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że On czegoś więcej, On chce coś przez to w nas i przez nas uczynić, kiedy się temu poddajemy. Bo Jego Słowo zawsze jest dobre. Zawsze przynosi błogosławieństwo. Wiecie, cokolwiek On nie uczynił, dokonał przez swoje słowo. I rozpocząłem ostatnio mówić na temat wielkich doktryn biblijnych i mówimy o Biblii, o Bożym Słowie. Abyśmy wiedzieli, jaka jest nasza wiara, wiara chrześcijan, a też nasza wiara, w co my jako zielonoświątkowcy wierzymy. Bo ja wiem, że zielonoświątkowcy mają na jeden temat kilka różnych pomysłów. Oczywiście nie zawsze to musi oznaczać, że jest źle, ale są sprawy fundamentalne, są sprawy doktrynalne, które są, nie mogą być naruszone czy w jakiś inny sposób przedstawiane. Słowo Pana, doktryna Bożego Słowa tutaj jest niezmienna. I pamiętacie, mówiłem o tym i mówiliśmy o tym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Wierzymy jako Boże dzieci przede wszystkim, jako ludzie, którzy nazywają siebie zielonoświątkowcami, że wierzymy, że całe Pismo, jeśli całe Pismo, też mówimy, że chodzi każde słowo w tej Biblii, jest przez Boga natchnione. I mówimy o tym natchnieniu, które dotyczyło ksiąg tych oryginalnych, kiedy pisarze je zapisywali. A później wierzymy, że Boża opatrzność i Duch Święty czuwał, że kiedy były przepisywane księgi Starego i Nowego Testamentu, były dokładnie przepisywane tak, jak Bóg przekazał to słowo. I myślę, że tutaj mamy taki wspaniały wzór, wspaniały przykład, jeśli chodzi o Stary Testament, że kiedy Izraelici w trosce o zachowanie tego tekstu biblijnego, tej jednolitości tekstu biblijnego, kiedy zniszczyli pierwsze, opracowując taki tekst tekst wzorcowy Biblii, taki, który stwierdzili, to jest właśnie to, ta księga, która została nam przekazana, i zniszczyli wszystkie niemal odpisy, aż od X wieku po Chrystusie wstecz. I nie było żadnych ksiąg, żadnych odpisów, albo niewielkie tylko zachowały się. I w roku 1947 do 1950, bodajże trzeciego roku, trwały odkrycia, tak zwane odkrycia w Qumran. Oto wiecie, zwykły pasterz sobie pasał owce i gdzieś tam rzucił kamieniem i usłyszał, że tam jest pusto, i wszedł i odkrył wielkie dzbany z tekstami, starożytnymi tekstami. I odkryto, że tam były teksty takiej grupy religijnej Esenczyków, która żyła na przełomie właśnie starej i nowej ery, ale też odkryto praktycznie wszystkie księgi Starego Testamentu. Za wyjątkiem księgi Estery znaleziono wszystkie księgi Starego Testamentu, które datowały się na drugi wiek przed Chrystusem, pierwszy, drugi wiek przed Chrystusem. Wiecie, kiedy zaczęto czytać i odkrywać i czytać te teksty, odkryto, że to, co zostało zachowane w X wieku, jeśli chodzi o księgi Starego Testamentu przez uczonych żydowskich, którzy ten tekst w VI wieku opunktowali. Co to znaczy opunktowali? Bo wiecie, tekst hebrajski był tekstem ciągłym, nie miał przerw między wyrazami, nie miał samogłosek, był tekstem spółgłoskowym. Stąd imię Jahwe zapisywano spółgłoskami JHW i można było je przeczytać jako Jahwe, jako Jehowa. I ci żydowscy uczeni właśnie w VI wieku wynaleźli taką metodę znaków, samogłosek, i opunktowali ten tekst, aby ci, którzy już przestali używać języka hebrajskiego, aby mogli właściwie odczytywać tekst hebrajski. I sprawdzono to, co pozostało z X wieku, z odkryciami w Qumran, księgi biblijne, i odkryto, że one są niemalże identyczne, że nie ma żadnych różnic, za wyjątkiem może pewnych znaków diakrytycznych, pewnych małych słów, które mogły gdzieś tam umknąć, pomylić się, dokładnie został zachowany tekst biblijny. I to pokazuje, jak, z czym my mamy do czynienia, że nad tą księgą, która nazywa się Biblia, czuwa Boża opatrzność i Pan Bóg troszczy się, aby te słowa Boże były przekazywane, aż On przyjdzie z pokolenia na pokolenia, aby ludzie mogli czerpać z tej księgi. I pamiętacie, mówiłem też, że Biblia pochodzi od jakiego słowa? Pamiętacie? Od słowa Byblos, tak nazywano w Egipcie trzcinę, papirus. Od tego właśnie słowa pochodzi słowo Biblia. I słowo łacińskie Biblia, ta Biblia, która oznaczała księgi w XIII wieku, zmieniono jej liczbę mnogą na pojedynczą i teraz mówimy Biblia jako księga, ale pierwotnie ona oznaczała księgi. Tak więc mówimy o fenomenie. Biblia jest fenomenem. Jest cudem, który Bóg pozostawił człowiekowi. Jest cudem co do zapisu, jest cudem co do boskiej inspiracji. Bo kiedy, pamiętacie, w przeciągu między 1500 przed Chrystusem a do 400 roku były zapisane wszystkie księgi Starego Testamentu, i między 40 rokiem po Chrystusie a 100 rokiem zostały zapisane wszystkie księgi Nowego Testamentu. Łącznie daje nam to przedział 1600 lat. 40 około różnych autorów wykształconych i niewykształconych, prostych pasterzy, prostych ludzi. Habakuk był może jednym z tym, który należał do grupy kapłańskiej, ale Amos był pasterzem. Mówi, ja nawet nie jestem prorokiem. Nie mówcie do mnie prorok, ja pasałem owce i Boży głos mnie wezwał i ja przyniosę poselstwo. I została zapisana księga Amosa przez prostego człowieka. Ale fenomen inspiracji polega na tym, że Bóg w taki sposób zainspirował autorów, że przekazali to, co Bóg chciał. Duch Święty działał na ich umysł, działał na ich wolę i zapisali dokładnie to, co Duch Święty chciał, a z drugiej strony oni są obecni w tym tekście. To nie były maszyny do pisania używane przez Boga. Oni nie byli taką klawiaturą, ale tam jest ich styl, tam jest ich znajomość słów, tam jest cały jakby intelekt ich zawarty. I to wszystko staje się i jest dla nas nieomylnym, natchnionym Bożym Słowem. Biblia jest fenomenem pod każdym względem. I chciałbym przekonać, jakby dać taki grunt, taki silny fundament, moi drodzy, że tak jak Słowem Pana uczynione zostały niebiosa i właściwie to słowo teopneutos, tchnące Bogiem, całe Pismo tchnie Bogiem. Inaczej mówiąc, kiedy otwierasz tą Biblię, to tak jakbyś tchnienie Boga brał do swojego ducha, do swojego wnętrza. Ale to jest tak, jak napisane jest w Psalmie 33 wierszu 6. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. A więc czy tchnienie, czy słowo, to w tym się zawiera, to tchnienie Boże jest słowem i on rzekł słowo, czy też on tchnął słowo i powstały galaktyki i powstał kosmos. On tchnął słowo i powstawały księgi biblijne. Tak więc mamy do czynienia z Pismem Świętym. Wierzymy, że to Pismo Święte, nazywane też czy księgą świętą, bo ma różne nazwy w tekstach Starego i Nowego Testamentu, czy też przymierzem nowym czy starym, czy też testamentem nowym i starym, ono zawiera tą, co Bóg chciał nam przekazać, jest tym Bożym tchnieniem dla nas, ludzi, skierowanym do nas. Moi drodzy, Słowo Pana, Biblia, Pismo Święte, uważamy, że ono jest natchnione całe i każde słowo, jest nieomylne w swojej treści. Inaczej mówiąc, nie możemy zarzucić, że znajdziemy tutaj jakieś, że jedna księga zarzuca coś drugiej księdze. Jest pełna zgodność przekazu od samego początku. I to przez wieki jeden autor jakby poszerza, uzupełnia wcześniejsze objawienie dotyczące Boga, dotyczące człowieka, dotyczące zbawienia człowieka. I to wszystko mamy w tej księdze zawarte. Nie możemy tutaj doszukać się żadnych błędów pod jakimkolwiek względem. Gdybym, wiecie, były takie pomysły i dzisiaj są takie pomysły, że natchnione jest tylko w tej księdze to, co dotyczy Boga. A wszystko inne nie jest już natchnione. Tam możemy znaleźć błędy, tak przynajmniej mówiono, można znaleźć błędy co do historii, co do faktów historycznych, geograficznych, naukowych i tak dalej, i tak dalej. Biblia nie jest księgą naukową, ale nie przeczy faktom naukowym. Jest w zupełności zgodzie, albo nawet lepiej, dużo wcześniej mówi o rzeczach, które dopiero nauka odkrywała i człowiek odkrywał. Tak samo jeśli chodzi o historię, o geologię, o odkrycia, o archeologię. Już Biblia dawno o tym mówiła, ludzie to kwestionowali, a po wielu, wielu wiekach, kiedy dokonano pewnych odkryć, stwierdzano, że Biblia ma rację. A więc mówimy, jest to natchnione i nieomylne słowo. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że coraz częściej jest kwestionowane to, ten autorytet Bożego Słowa, że ona jednak się gdzieś tam myli, że można jej zarzucić jakieś pomyłki, jakieś nieścisłości, a jednak możemy stać mocno na tym stanowisku. John Wesley mówił tak, ten XVIII-wieczny przebudzeniowy kaznodzieja, który jest założycielem kościoła metodystycznego, mówi tak, jeżeli znajdziemy w Biblii jakikolwiek najmniejszy błąd i sprzeczność, to możemy ich tam znaleźć dużo więcej. Ale mówi, ale w Biblii tego nie możemy znaleźć. Oczywiście do tego może kiedyś jeszcze później wrócimy. Mówi się o tak zwanych pozornych sprzecznościach, ale jest wiele, wiele rzeczy, które da się bardzo prosto i jasno wytłumaczyć, jeżeli chodzi o te kwestie. A więc to, co jest fenomenem, Biblia pisana jest przez tyle wieków i zachowuje jedność swojego przekazu. Jedność swojego przekazu. Kto jest centralną postacią Biblii, drodzy? Jezus Chrystus. Od samego początku Stary Testament jest zapowiedzią poprzez osoby, wydarzenia, rzeczy. Wszędzie możecie praktycznie zobaczyć osobę Jezusa Chrystusa. Wszędzie. Już w ogrodzie Eden, kiedy jest to wyrażone to przekleństwo odnośnie węża i błogosławieństwo, czy obietnica odnośnie potomka, prawda? Jest zapowiedź Mesjasza. To jest wyraźne, że ten potomek, czy potomek niewiasty zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz go w piętę. To jest zapowiedź. Ale później, kiedy patrzymy na inne wydarzenia, jak potop, jak arka, która jest symbolem Chrystusa i wiele, wiele innych rzeczy, gdybyśmy robili taki przegląd przybytku, jaki Mojżesz zbudował, jaki odebrał w niebie i zbudował na pustyni, to muszę wam powiedzieć, że prawie że każdy element tego przybytku wskazuje na Chrystusa. A ta zasłona, pamiętacie, która się rozerwała, czyż nie była typem, obrazem czego? Ciała Jezusa Chrystusa, kiedy umierał na krzyżu, tak? Kiedy skonał, kiedy jego ciało zbite i umęczone, tam jest napisane, on zresztą sam mówi o zasłonie ciała swojego. I rozdarła się z góry na dół zasłona w świątyni. A więc, kiedy Izraelici patrzyli, Bóg chciał im poprzez różne wydarzenia i przykłady pokazać na tego, który jest obiecany, na Zbawiciela, Mesjasza, który przyjdzie. Nie człowiek jest w centrum Biblii. Żaden człowiek. Jest sam Jezus Chrystus. Pamiętacie, Pan Jezus sam powiedział, wy badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, ale one o mnie wydają świadectwo. Właśnie wszystko mówi nam o Chrystusie. Jeżeli człowiek dostrzega tam kogoś innego, to znaczy, że idzie w mylnym, w niewłaściwym kierunku, patrząc do Starego Testamentu, chcieć zobaczyć Jezusa. Kiedy Abraham ofiaruje swojego jedynaka na górze Moria, a bibliści mówią, że ta góra Moria to była ta góra, która nazywała się Golgota. Kiedy on zaprowadził tam swojego syna, to był obraz złożenia Chrystusa na ofiarę. A więc wiele, wiele, mnóstwo jest takich rzeczy. Jedność tematu pokazuje Biblia wyraźnie na osobę Pana Jezusa Chrystusa. I Nowy Testament później nam to wszystko wyjaśnia, tłumaczy i odkrywamy w tym wszystkim tego, który jest naszym Panem i naszym Zbawicielem. A więc jedno możemy powiedzieć, że Nowy Testament jest potwierdzeniem dla Starego, a Stary dla Nowego Testamentu. Nie ma tu żadnej różnicy. Jeśli całe Pismo jest natchnione przez Boga, to słuchajcie, do dzisiaj uważamy, że całe Pismo Starego i Nowego Testamentu dzisiaj dla nas jest niezwykle ważne i cenne. I nie wolno nam traktować jakby w taki marginalny sposób Starego Testamentu, bo kiedy czytam Stary Testament, ja ciągle jestem budowany przez Słowo Pana. Ja tam widzę Boga w działaniu, ja tam widzę Jego charakter, ja tam widzę Jego plan, ja tam widzę Jego Syna, ja tam widzę Jego moc. To wszystko mogę tam widzieć. I tak to właśnie Duch Boży nas uczy. Moi drodzy, wiele tych rzeczy jest właśnie pokazanych, a więc zgodność tego poselstwa, która jest. Dlatego wierzymy Biblii. Między innymi dlatego wierzymy Biblii. To jest ciekawe, że ludzie mają problem z uwierzeniem, że Pan Bóg przygotował wielką rybę. Bo tak to słowo hebrajskie tanin, a greckie ketos oznacza wielka ryba. Przygotował Pan wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Wiecie, gdybyśmy mieli zobaczyć, jak Jonasz uciekał. Wiecie, jak ja o tym czytam tą historię, to mam wrażenie, że ta Niniwa to jest praktycznie prawie że nad morzem. Nie wiem, czy wy takie wrażenie odbieraliście, czytając historię Jonasza. Że to on wyszedł i on głosi zaraz tej Niniwie i to masz takie wyobrażenie, że to jest zaraz nad morzem, a Niniwa jest 800 kilometrów od Morza Śródziemnego. A jak oni go rozpoznali, że ryba go wypluła? I prawdopodobnie Niniwczycy, Asyryjczycy czcili Boga pół rybę, pół człowieka. I dla nich to był kolejny znak czegoś nadnaturalnego, że Bóg do nich przemówił. I nie wiem, jak ten Jonasz wyglądał, ale mógł wyglądać, niektórzy mówią, że przybrał kolor zielony jego skóra w wyniku tych soków trawiennych. A więc mógł ciekawie wyglądać. Był znakiem. Wielką rybę Pan Bóg przygotował i połknęła Jonasza. A ludzie mówią, co wy chrześcijanie wierzycie w takie rzeczy, że ryba może połknąć człowieka, ale czytam w naszych encyklopediach, że jeden z gatunków rekinów i jeden z gatunków wielorybów jest w stanie połknąć całego człowieka, nawet łódkę z człowiekiem, nawet konia całego. A cóż dopiero człowieka? I takich przypadków, takich wydarzeń jest mnóstwo. Ja wam kiedyś opowiadałem, że właśnie w okolicach Falklandów był połów ryb, rok 1891. Odbywały się, był tam połów wielorybów, statek nazywał się Gwiazda Wschodu i dwóch marynarzy, którzy podpłynęło pod wieloryba, którego chciano złowić, który został, że tak powiem, zraniony harpunami, podpłynęło czterech na łodzi, ta łódź się wywróciła, a dwóch uratowano, ale dwóch zniknęło w wodzie. I dopiero na drugi dzień wyciągnięto tego rannego wieloryba na statek, rozpruto jego brzuch i w środku znaleźli trzeciego żywego, czyli z tych dwóch zgubionego jednego żywego we wnętrzu tej ryby. Wiecie, że jego pomnik, on pochodził z Anglii, na jego nagrobku jest napisane współczesny Jonasz. On żył. Bóg przygotował wielką rybę. Ciekawe, że Pan Jezus nie miał problemów z uwierzeniem w fakt, czy też powiedzeniem wyraźnie, czyż nie czytaliście? Czyż Jezus nie powoływał się na historię Jonasza? Jezus ale nie mówi, czy nie pamiętacie tej legendy krążącej takiej, albo takiej pouczającej historii? Nie, Jezus mówił o fakcie. W Ewangelii Mateusza, 12 rozdziale, tam wyraźnie jest napisane o tym, że Pan Jezus w oparciu o to nauczał. Więcej, historia Jonasza stała się historią śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. A więc zwróćcie uwagę, to jest niesamowite, mamy niesamowitego Boga, który jakby wykorzystuje nieposłuszeństwo swojego proroka, jego bunt, żeby wykonać wolę Bożą. Bóg nie tylko okazuje mu łaskę i go wybawia, ale jeszcze całą historia staje się zapowiedzią Mesjasza, jego śmierci i zmartwychwstania. Wiecie, ja szczerze powiem, bym powiedział, no niech dobrze już ten Jonasz przeżył, ale żeby jego historię jeszcze tutaj dać jako taki fajny przykład, a jednak Boża łaska, Boże miłosierdzie wobec nas jest niesamowita. I Bóg potrafi czasami nasz upór, nasz bunt, nasze nieposłuszeństwo, nie tylko kiedy pokutujemy, bo Jonasz tam we wnętrzu ryby pokutował, nie tylko jest gotów nam przebaczyć, ale jeszcze z tego takiego czegoś niefajnego Bóg może uczynić coś wielkiego, coś wspaniałego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja to widzę. Nie tylko w tym wydarzeniu, ale w wielu innych wydarzeniach Bóg czyni niesamowite rzeczy, podnosząc z upadku tych, którzy pokutują, którzy wyznają swój grzech i jeszcze obracając to na swoją chwałę. Mateusz 12, 12 rozdział, wiersz 39. A on, Jezus odpowiadając, rzekł im, pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwii staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Jezus używa tej historii na poparcie na to żądanie, oczekiwanie ze strony uczonych w piśmie, daj nam znak, żebyśmy uwierzyli, że ty jesteś Mesjaszem. Mówi, będziecie widzieć znak. To będzie znak Jonasza, tak jak Jonasz. Jezus nie mówi, że ta historia była na niby. Podobnie jest z potopem. Ludzie mają ogromny problem z wiarą w potop, że potop obejmował całą ziemię. Ale Biblia tutaj jest jednoznaczna. Mówi, że cała ziemia znalazła się pod wodą. Psalm 104, od 6 do 9, jest mowa o tym, że wody, że okryłeś ziemię głębią jak szatą. I te wody okryły całą ziemię, że w tym momencie nastąpił kolosalny kataklizm. Ja myślę, że to jest właśnie ten moment, kiedy powstawały Himalaje. Wielkie spiętrzenia jak Himalaje, Alpy i ziemia się podniosła w jednych miejscach w wyniku ogromnego ciśnienia, a w innych miejscach ziemia się zapadała i Rów Mariański, nie wiem, liczy nawet chyba 11 tysięcy głębokości, a Himalaje mają ponad 8 tysięcy. Coś gdzieś musiało się przesunąć, prawda? Wybrzuszyć. I to wszystko, sądzę, że kontynent był jeden razem, a później zaczął się oddalać i wody zaczęły opływać kontynenty i ludzie czasami mówią, jak jedni tam przepłynęli, czy znaleźli się tam. To był pewien proces. Ale słuchajcie, nie mówiąc może szczegółów, możemy powiedzieć jedno, Pan Jezus nie mówił o potopie jako o pewnej legendzie, jakiejś bajce, jakiejś tam sobie nic nieznaczącej historii. Ale Pan Jezus wyraźnie nawiązywał do potopu. Mówił o tym, pamiętacie, jak za dni Noego jedli, pili, żenili się, aż Noe wszedł do arki. Kiedy Noe miał 500 lat, urodzili mu się synowie. Kiedy miał 600 lat, nastąpił potop. Czy Noe zaczął wcześniej? Nie wiem. Czy Noe zaczął trochę później? Czy synowie mu pomagali od początku? Tego nie wiemy. Tutaj Biblia nie wyjaśnia nam tego, ale jedno jest pewne, ten potop nastąpił za czasów Noego. To jest ciekawe, że słowo Melchizedek, to imię jego praojca, nie ojca, bo Lamech umarł 3 lata wcześniej. Melchizedek dokładnie w tym samym roku, co nastąpił potop, umarł. A słowo Melchizedek oznacza, kiedy on umrze, to się stanie. A imię Noe oznacza, ten nas pocieszy. A więc popatrzcie, nawet w imionach ukryte jest przesłanie, poselstwo. Cała Biblia, każde słowo natchnione jest przez Boga. I kiedy czytasz Biblię i nawet jedno imię staje się kluczem do zrozumienia danej historii. Wiecie, miałem problem, jak czytałem Bogaczu i Łazarzu. Prawda? Ten biedny Łazarz siedział owrzodziały i psy lizały jego rany, a ten bogacz opływał we wszystko i tam nie liczył się z tym i obaj umarli. Jeden został zabrany na łono Abrahama, Łazarz, a drugi do krainy cierpienia. I często ludzie myślą tak, aha, to przez tą biedę on znalazł się na łonie Abrahama. Wiecie, ludzie myślą, że bieda wykupi człowieka. Ani bieda nie wykupi człowieka do Bożego Królestwa, ani bogactwo nie wykupi człowieka do Bożego Królestwa. Każdy musi, i biedny, i bogaty, musi zaufać Chrystusowi. Amen? Każdy musi uwierzyć. Ale kluczem jest imię Łazarz, które oznacza miłosierdzie Boże. Łaskę. I wiemy, w jaki sposób to się właśnie dokonuje. A więc Pan Jezus wyraźnie na to się powoływał. Proroctwa Starego Testamentu są niesamowitym dowodem, tym wewnętrznym dowodem na prawdziwość Biblii. Proroctw odnośnie osoby Pana Jezusa Chrystusa na temat jego osoby jest 300 w Starym Testamencie, samych proroctw. W samej Ewangelii Mateusza jest 45 proroctw, czy odniesień do Starego Testamentu. Dlaczego? Dlatego, że Ewangelia Mateusza była pisana do Żydów, aby ich przekonać, że Jezus jest ich Mesjaszem, jest królem, jest tym potomkiem Dawida, jest tego rodu królewskiego, żeby im uświadomić. I biorąc, moi drodzy, tylko kilka proroctw, 6 proroctw, które są wspomniane w Ewangelii Mateusza. 6 proroctw, a jest ich 300 w Starym Testamencie. tylko 6 proroctw to rachunek prawdopodobieństwa, żeby one wypełniły się na jednej osobie, jest niewiarygodny wprost. Żeby jedna osoba w określonym czasie wypełniła, nadadzą mu imię Immanuel, urodzi się w Betlejem, kiedy się urodzi, będzie rzeź niemowląt. Jan Chrzciciel będzie poprzedzał jego przyjście, głos wołający na pustyni. Będzie ukrzyżowany i opisany jest w jakiś sposób. I także mowa o tym, że co spotka tych w domach, którzy uwierzą, że będą prześladowani przez swoich własnych domowników. Tylko tych 6 proroctw odnośnie osoby Chrystusa. I kiedy matematycy się zabrali z rachunku prawdopodobieństwa, żeby to obliczyć, okazało się, że to jest liczba dla nas zupełnie niezrozumiała. 1:10-17. No i też nie rozumiecie tak jak ja. Ale oni mówią, to wam to zobrazujemy. Rachunek prawdopodobieństwa jest taki, że gdybym wziął Bolesława, zawiązalibyśmy mu oczy, to posłalibyśmy go do Teksasu. Bo to jest stan Teksas, który jest dwukrotnie większy od Polski. Obszarowo. I w tym całym stanie Teksas byśmy wysypali srebrne dolarówki, takie monety, na 60 centymetrów. Na całym stanie Teksas, dwukrotnie większym od Polski, zawiązalibyśmy Bolesławowi oczy, tylko jedna dolarówka byłaby tym prawdopodobieństwem wypełnienia, spełnienia tylko tych 6 proroctw. Taka jest skala trafienia z tymi 6 proroctwami. No, nie wiem, jakby znalazł to. Da? Wszystko wymieszane, a teraz on ma chodzić i on ma to znaleźć. Ma wylosować. Moi drodzy, tak więc, kiedy patrzysz do Biblii, patrzysz na proroctwa, a są genialne. Polecam wam książkę, teraz nie pamiętam tytułu, która opisuje wypełnienie proroctw starotestamentowych. Opisane to jest, czy zburzenie Babilonu, czy Tyru i tak dalej, i tak dalej. Kapitalne rzeczy. To właśnie mówi nam ta księga. Tak więc możemy widzieć tą wiarygodność Bożego Słowa pod tym względem. Wiarygodność historyczna, geograficzna, archeologiczna i naukowa. Moi drodzy, Biblia wolna jest od wszelkiego rodzaju, wiecie, jak powiedziałem, nienaukowych twierdzeń. Na przykład księgi wedyjskie zawierają opis ziemi umieszczonej na grzbietach słoni. Prawda? Księgi apokryficzne, które są dołączone do kanonu, ale nie są częścią kanonu, zawierają nawet okultystyczne praktyki, które nie są w całym Piśmie Świętym. Księgi islamu, Koran zawiera wiele, wiele po prostu błędów różnego rodzaju. Natomiast Biblia jest wolna od tego typu rzeczy. Moi drodzy, ludzie na przykład zarzucali Biblii, że Mojżesz nie mógł napisać tak wcześnie ksiąg mojżeszowych i nie mógł przedstawić tak dokładnego prawa, kodeksu cywilnego. Już nie mówię kodeksu czy prawa pod względem kultu religijnego. Ludzie w tym czasie jeszcze nie mogli w ten sposób myśleć, nie byli na tyle jeszcze ukształtowani, żeby... A później nagle odkryto w Iranie, dawna Persja, taki obelisk ze zbiorem praw króla Hammurabiego pochodzący z 1700 roku. Ale muszę wam powiedzieć, że znaleziono później jeszcze starsze dokumenty prawne pochodzące sprzed 2000 lat. Wiecie, ludzie łatwo potrafią, jakby próbują zakrzyczeć tą księgę. Próbują nas zakrzyczeć, a my tak się zastanawiamy, czy aby czasami rzeczywiście dobrze robimy, że wierzymy. Robimy bardzo dobrze, bo niebo i ziemia przeminie, ale słowo Pana trwa na wieki, kochani. I kto buduje na tym słowie, buduje na skalę, jak słyszeliśmy na seminarium. Nie ma tutaj żadnej jakiegoś, wiecie, czegoś fantastycznego, sprzecznego z logiką, że tak powiem, czy z nauką. Nie. Chociaż logika nasza musi się podporządkować Bożej logice w wielu aspektach, bo wiele rzeczy dla nas jest niezrozumiałych. Wcielenie Chrystusa. Prawda? Ale On to właśnie uczynił. Kwestia jednej pary ludzkiej. Ludzie mówią, nie, nie, na wielu kontynentach odnaleziono i tam jakiegoś pra człowieka i tam odnaleziono. A Biblia mówi, nie, ludzie wszyscy pochodzą od jednej pary ludzkiej. I wiecie, że Pan Jezus to wierzył i tak wyznawał? Ewangelia Mateusza, 19 rozdział wyraźnie mówi, czyż nie czytaliście, że na początku Stwórca stworzył cztery pary ludzi? Nie, Jezus mówi, czy nie czytaliście, że Stwórca na początku stworzył mężczyznę i kobietę, Adama i Ewę, i cały rodzaj ludzki pochodzi od tej jednej pary ludzkiej. A czyż apostoł Paweł w liście do Koryntian, który studiowaliśmy, czyż on nie mówi wielokrotnie, że na początku był mężczyzna, a później kobieta? Kiedy mówi o autorytecie. A więc Pan Jezus nie miał z tym problemu. On wiedział, że tak jest, przecież on tworzył to. On na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. To wszystko jest Jego pomysł, Jego plan. A później nagle czytam w polskiej prasie, że jednak naukowcy dochodzą, że ludzkość pochodzi od jednej pary ludzkiej. No ale my o tym wiemy już dawno. Wiecie, pytanie jest, czy wierzę Biblii, czy wierzę Bożemu Słowu, czy mam zaufanie, bo diabeł robi wszystko, żeby wzbudzić wątpliwości. Wiecie, kiedy usługiwałem na seminarium, jednym z seminariów, kiedy na ten temat mówiłem prawdziwości Bożego Słowa, solidności, studenci podchodzili do mnie, pamiętam młodą studentkę ze łzami w oczach, która przyszła i mówi, pastorze, dziękuję, że to poruszyłeś. Bo mam ogromną walkę i wątpliwości w prawdziwość, rzetelność Biblii. Oto mamy słowo prorocze, potwierdzone, prawda, którego się mamy trzymać. I Biblia nam o tym mówi. Tak więc Pan Jezus mówił o tej parze ludzi, która została stworzona. I Biblia nam o tym wyraźnie mówi. Mateusz 19:4-6, 1 Tymoteusza 2:13-14 i 1 Koryntian 11:8-12 jest o tym mowa. Co jest ciekawe, Biblia mówi, że Ziemia, w ogóle Wszechświat ma początek. Na początku stworzył Bóg. To jest takie ciekawe pytanie filozoficzne, a co było przed Bogiem? Co było przed Panem? No dobra, a co było... No właśnie, Bóg jest. I nie było nic. A później Bóg postanowił nas stworzyć. Znaczy, no, na pewnym etapie swojego działania, prawda? Wyobraźcie sobie, nie ma nic, jest Bóg. I Bóg tworzy. Stworzył. Jak stworzył? W jaki sposób? Co to była za metoda? On rzekł słowo. Jego tchnienie. On rzekł słowo. I stało się. Wiecie, naukowcy mówią, Biblia nie mówi prawdy. Tam na początku są ogromne błędy. Tak jakby byli przy stworzeniu. Czy w ogóle przy początku. Bo uważali, że na początku Ziemia była ciałem gazowym, a więc uważali, że nie, to jest niezgodne z tym wierszem, że Ziemia była chaosem, pustkowiem, ciemnością, a ciemność była nad otchłanią. Mówią, to jest nieprawda. Ale później nagle okazuje się, że odkrycia pokazały, że właśnie Biblia dokładnie opisuje stan ziemi przy stworzeniu. Tak zwane dziury w niebie, ciemne plamy, to nie dziury, które można zobaczyć, lecz galaktyki ogromne skupiska gwiazd, bardzo odległe od naszej galaktyki, tak zwane mgławice. Do dziś naukowcy nie wiedzą, czy kosmos, gdzie kosmos ma kres. Jeżeli w jednej galaktyce jest 100 miliardów gwiazd, takiej naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, naukowcy dzisiaj mówią, że jest 500 milionów galaktyk we Wszechświecie. Jeżeli mówią, że nasz Układ Słoneczny kręci się z prędkością 320 km na sekundę, Biblia mówi, on stworzył to wszystko. Stworzył słowem. I Psalm 147, wiersz 4 i 5 mówi, wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny w mocy. Halleluja. Tak wielkiemu Bogu służymy. Wiecie, ja tak kiedy o tym mówię, zawsze mówię, że Bóg ma niesamowity gest i rozmach. Jak on już coś robi, to robi. To nie jest jakieś takie, wiecie, bo nawet w najdrobniejszej rzeczy jest niesamowita precyzja i piękno. Wyznacza liczbę gwiazd. On nadaje im imiona i sądzę, że zna każdą z tych gwiazd. Tak jak zna każdego z nas, 7 miliardów ludzi i jeszcze zna u tych 7 miliardów liczbę włosów na każdej głowie. I to nas przerasta. I możemy tak jak w tej pieśni zaśpiewać, jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. I nie rozumiemy, ale kiedyś będzie dane nam stanąć, jeżeli wytrwamy do końca, będzie dane nam stanąć przed tym wielkim Bogiem, pokłonić Mu się, uwielbić Go, oddać Mu chwałę, gdyż On nas wykupił dla siebie, abyśmy z Nim byli. A więc ta wielkość, wielkość Bożego stworzenia. A więc nauka zaczyna przychylać się do tego, o czym Biblia mówi. Kulistość Ziemi. Wiecie, to jest... Ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska. Wiecie, że kiedy wynaleziono pierwszy samochód, który to jest? Jaki to jest czas? Początek XX wieku? Wiecie, że uważano, że jak samochód... Bo te samochody nie miały szyb, były tak otwarte, nie? Pamiętacie? Na starych filmach, to mówili ludzie tak, że jak samochód pojedzie z prędkością powyżej 40 km na godzinę, to się ludzie uduszą, bo ten pęd powietrza ich udusi. W takie brednie wierzono, tak mówiono. A dzisiaj na nartach jedziesz szybciej, na rowerze jadą szybciej, nie? Ale zobaczcie, jak postępuje myśl ludzka, jakie jest zrozumienie. I ludzie myśleli, że Ziemia jest płaska, że jak w pewnym momencie spadną, prawda? Jak pojedą na kraj, to spadną, nie? No ale później Magellan opłynął Ziemię w 1519 roku. Wiecie, zła interpretacja, złe przetłumaczenie spowodowało, że ludzie myśleli, że Biblia mówi o płaskości Ziemi. Ale Biblia wcale nie mówi o płaskości Ziemi. Izajasz 40 rozdział, wiersz 22, tam jest użyte słowo okrąg, a okrąg kojarzy nam się z płaszczyzną. Ale tam nie jest, słowo hebrajskie nie oznacza w tym znaczeniu okrąg, ale znaczy sferyczny, kulisty. Że Ziemia jest sferyczna, jest kulista, siedzi nad tym okręgiem Ziemi, nad tą kulistością Ziemi. A więc zobaczcie, jak bardzo często złe tłumaczenie później wprowadza nas w zakłopotanie. Wiecie, mamy do tej pory wyznanie wiary, credo, Jezus, czy też to wyznanie Piotra, że wyznajemy, że bramy piekieł nie przemogą Kościoła, tak? Ale znowu to wynika ze złego tłumaczenia, bo tam nie jest użyte słowo piekło. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Tam jest użyte greckie słowo Hades, kraina umarłych. Śmierć, kraina umarłych, nie przemoże Kościoła. Jezus nie stąpił do piekieł, tylko do krainy umarłych stąpił. Prawda? Został pogrzebany. A więc mamy tutaj potwierdzają nam też tą sferę kulistości ziemi Ewangelie. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersz 31 i 34, mówią, że kiedy On przyjdzie, prawda, w jednym dwie będą na łożu, jedna będzie zabrana, jedna zostawiona, tak? Ale dalej jest powiedziane, kiedy On przyjdzie, jeden będzie na roli, a drugi... I dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi zostawiony. No to jak? W nocy i na roli? No tak, jeżeli pomyślimy, dla jednych to będzie noc, a dla drugich to będzie praca w ciągu dnia. Prawda? Jedna półkula i druga półkula. Dzień i noc. Moi drodzy, wiele, wiele rzeczy. Ja może jeszcze jedną rzecz. Zasady higieny i kwarantanny. Wiecie, że Bóg nadał Mojżeszowi niesamowite ważne prawo higieny. Proste prawo, proste prawa. Kiedy chcesz załatwić, pójść za swoją potrzebą, idź poza obóz, wykop dołek. To czytamy w Starym Testamencie. To, co z ciebie wyjdzie, zasyp. Proste. A później weź i umyj ręce. Kiedy dotkniesz umarłego, jest nieczysty do wieczora, ma umyć ręce, szaty i dopiero jest przyłączony do obozu. Jeżeli gdzieś dotknął trędowatego, jest odizolowany na parę dni, aby stwierdzić, czy nie zaraził się trądem. Jeżeli nie pojawiły się odpowiednie czerwienie, należy go z powrotem przyłączyć do zboru. Proste rzeczy. Ale wiecie, że do XX wieku ludzie nie stosowali się do tych prostych zasad biblijnych dotyczących higieny i kwarantanny. Dopiero w początku XX wieku wprowadzono zakaz zabiegów chirurgicznych, zanim bardzo starannie nie wyszoruje się rąk. Wyobrażacie sobie, że do początku XX wieku lekarze, łącznie z tymi, którzy się uczyli sztuki medycznej, szli do zmarłego, do ciała zmarłego, dokonywali sekcji zwłok i z tymi samymi rękami szli do, aby odbierać poród. Na 10 porodów 9 kobiet umierało. Jeden z młodych lekarzy, kiedy był dotknięty tym, że jest taka umieralność, to był Żyd z pochodzenia. W roku 1847 wprowadził mycie rąk u lekarzy i studentów, którzy z prosektorium wchodzili bezpośrednio bez mycia rąk do pacjentów. On nakazał myć ręce i nagle gwałtownie spadła umieralność kobiet i w ogóle pacjentów. Ale wiecie, co taka typowa ludzka zazdrość spowodowała, że chociaż to był rok 1847, przez kolejne 50 lat nie stosowano się do tej zasady, pomimo że tak były obiecujące wyniki. Aby nie przypisać temu młodemu lekarzowi tak wspaniałego odkrycia. Prawo kwarantanny, to co dotyczyło trędowatych. Trzecia Mojżeszowa 13:46. Kościół zastosował do powstrzymania czarnej śmierci w Europie. W XIV wieku tak zwana czarna śmierć, czarna ospa zabiła 1/4 Europy, 60 milionów ludzi. Czyli w Europie całej w tym czasie, w XIV wieku żyło, jeżeli 1/4, to 240 milionów ludzi. 60 milionów zmarło. I wiecie, dopiero jak przeczytano w Biblii, jak należy oddzielać zarażonych, zaczęto stosować tą zasadę, że zaczęto oddzielać, izolować chorych, zarażonych od zdrowych i powstrzymano czarną ospę. Ale Biblia o tym mówiła już 1400 lat przed Chrystusem. Dlatego powinniśmy być Bogu wdzięczni. I ostatni przykład z tej dziedziny takiej i będziemy się modlić. I chcę, żebyśmy podziękowali Bogu za Boże Słowo. Obrzeska dnia ósmego. Każde dziecko płci męskiej w Izraelu miało być obrzezane w ósmym dniu. Dlaczego nie w siódmym? Dlaczego nie w dziewiątym? Dzisiaj dopiero naukowcy niedawno odkryli, że dla nowonarodzonego dziecka to optymalny moment na dokonanie obrzezania ze względu na zaistnienie w odpowiedniej ilości witaminy K odpowiedzialnej za krzepnięcie krwi oraz protrombiny, której w 8 dniu jest w organizmie dziecka 110%. W tym właśnie dniu. Naukowcy odkryli te fakty dopiero w 1948 roku, a obrzeska była dana przez Mojżesza 1400 lat przed Chrystusem. Bóg powiedział o tym Mojżeszowi blisko 3,5 tysiąca lat temu. Kolejna rzecz bardzo ważna, a więc kwestia krzepliwości krwi w tym dniu, odporności dziecka i po drugie obrzezanie chroniło później przyszłości kobiety od dwóch najgroźniejszych nowotworów, które są dzisiaj plagą wśród kobiet. Kiedy patrzysz do Bożego Słowa, niby proste rzeczy, czytasz i mówisz, czemu tak? Ale każda rzecz jest wyrazem mądrości Boga objawionej w tym Słowie, aby nas błogosławić, aby nas chronić, abyśmy jak najlepiej mogli przeżyć nasze życie. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Chcemy uwielbić tego, który jest autorem tej księgi.